Chciałbym dzisiaj parę cytatów przeczytać o tym, co Bóg nam od początku na drogę dał. Patrzę teraz na wiele lat wstecz. Ja się będę krótko z tym zajmował, żebyście mieli wgląd, w jaki sposób Bóg nam towarzyszył od początku. I objawienia dawał i mówił pomiędzy nami. Zapisałem sobie tutaj następujące rzeczy i przeczytam je. Oto tak mówi Pan: ludu mój, zważaj na moje wielkie dzieło, które czynię w tych dniach. 31 grudnia 1966 roku. Oto tak mówi Pan: ludu mój, dzieci moje, zważajcie w tej godzinie na, bo ja chcę do was mówić tak, jak to już kiedyś czyniłem. 31 grudnia 1967 roku. Ludu mój, dzieci moje, moi wybrani, ja was zgromadziłem przy zastawionym stole 11 lutego 1968 roku. Oto tak mówi Pan: ludu mój, wybrani moi, pomiędzy wami ja jestem. Chociaż stopy wasze stoją tu na ziemi, ale jesteście zgromadzeni na niebiańskich miejscach. 2 listopada 69. Ja z każdego roku tylko po jednym z tych proroctw, które Bóg nam dał, wybrałem. Oto tak mówi Pan: ludu mój, słuchaj mojego głosu w tym czasie. Wy żyjecie w chwalebnym i cudownym czasie. Z każdego kraju dokładam członek po członku, jako kosztowne kamienie dokładam je i sprowadzam razem. Do mojej oblubienicy ich dokładam i nie, żeby wychwalać człowieka. 15 sierpnia 70 roku. Oto tak mówi Pan: ludu mój, dzieci moje, moi wybrani, pomiędzy wami w potężny sposób działałem 22 września 71 roku. Oto tak mówi Pan: ludu mój, pomiędzy wami położyłem kamień węgielny, fundament jest jasny i dokładny. Jestem zazdrośnie czuwałem nad swoim dziełem i nie dopuściłem, żeby granice były przesunięte. 1 listopada 72 roku. Oto tak mówi Pan: tutaj jest miejsce mojego objawienia. I jeżeli mam naczynie pomiędzy wami, jeżeli go chwalebnie przygotowałem i przyozdobiłem i wy widzicie wierność z każdej strony, to zważajcie na to dzieło, które czynię i słuchajcie mojego głosu. 15 czerwca 73 roku. Oto tak mówi Pan. Jako mały płomień jest moja oblubienica tu na ziemi, często znieważana, i to światło zostało postawione pod korcem, ale jako światło dla pogan, dla zgubionych, was postanowiłem. 6 października 73 roku. Oto tak mówi Pan. Święte jest to miejsce i święty jest mój lud. Patrzcie, jak ich wszystkich wyprostowałem. Oni stali przede mną i ja rozdzielałem chwalebne dary, chwalebne szaty otrzymaliście z moich rąk. 27 kwietnia 74 roku. Oto tak mówi Pan. Ludu mój, decyzja zapadła. Godzina Karmelu jest bliska. 11 września. Ludu mój, czy nie zostałem wywyższony, czy nie zostałem przybity do krzyża, czy nie poszedłem na krzyż za was, czy nie dałem wam wszystkiego, co jest konieczne do waszego zbawienia, czy nie dałem pokarmu? 11 stycznia 75 roku. Oto tak mówi Pan, ludu mój, zaprawdę jesteście tymi, którzy przyjęli poselstwo orła. Wy jesteście, którzy słyszeli głos aniołów, moją wiecznie ważną Ewangelię, która była przed założeniem świata. I oto wy jesteście ludem, wy jesteście trzodą, która zobaczy, jak kamień końcowy zostanie położony i wy do doskonałości, do dopełnienia dojdziecie. 2 czerwca 75 roku. Oto tak mówi Pan. Moi święci, moja oblubienico, zgromadzeni na tym miejscu, gdzie ja moją świętość postawiłem. Mówiłem już wcześniej do was, że ku chwale mego krzyża będę przyprowadzał tu perły z wielu krajów, ku chwale mojego krzyża, nie ku chwale człowieka. I oto widzicie, to dopełnia się teraz na tym miejscu, bo moje przymierze, tęcza mojego przymierza jest rozpostarta nad wami. Ja mówiłem do narodów, ja pobłogosławiłem moją oblubienicę, ja objawiłem moje słowo, dałem z mojej świętości. Jeszcze dwa. Oto tak mówi Pan, ludu mój, wyszedłem, żeby was błogosławić, żeby was odwiedzić z wysokości. przybyłem z błyskiem mojego wyglądu i mówiłem do was, pozostańcie pod tęczą przymierza, mojego przymierza, pozostańcie pod moimi promieniami. 21 września 75. Oto tak mówi Pan, sługo mój, módl się za bratem i siostrą Schmidt, bo przyprowadziłem ich z dalekich krajów ku chwale mego krzyża, jako perły ich postanowiłem tam, gdzie leżała moja głowa, gdzie była moja cernista korona, dlatego módlcie się na tym miejscu i módl się za nimi. 24 września 74 roku. Może jeszcze jedno. Oto tak mówi Pan, ludu mój, bądźcie dobrej myśli w tej godzinie, bo łaska moja jest nad wami. I planowałem tą godzinę i te dni. Moja łaska jest nad wami i zawsze odwiedzam was. Zważajcie, żeby były wasze oczy otwarte i żebyście mogli widzieć tęczę mojego przymierza rozpostartą nad tym miejscem po wszechczasy. I w słupie, w obłoku zająłem miejsce nad tą platformą. Jestem z wami 15 kwietnia 76. 14 tych poselstw, tych proroctw przeczytałem, żeby wam, którzy te początki tak nie dożyliście tu z nami, żebyście wiedzieli, że Bóg rzeczywiście od samego początku pomiędzy nami i z nami był. I nawet ta przerwa w 79 roku, Bóg to użył po to, żeby jeszcze więcej narodów słyszało Słowo Pańskie. W 79 roku 86 krajów odwiedziłem, teraz już 136. Bóg wie dobrze, co On czyni i co On dopuszcza, czy nam się to podoba, czy nie. Wszystko to musi przejść. I tak jak lud izraelski szedł przez doświadczenia, był w niewoli, ale Bóg dał obietnicę, że przyprowadzi ich z powrotem. I jak wypełnił się czas, to Bóg przyprowadził ich z powrotem. Świątynia została odbudowana i lud izraelski znowu był rozproszony po całym świecie w 70 roku po Chrystusie. I na końcu dni ze 143 krajów ziemi przybyli z powrotem do kraju obietnicy, do kraju swych ojców. Bóg naprawia wszelką szkodę, największą szkodę, którą wróg czyni albo uważa, że uczynił, to Bóg naprawia. My wierzymy, że zbór pański więcej i więcej pojmuje, że tylko z bogobojnością słowo pańskie słuchamy i możemy otrzymać objawione. Bogobojność jest początkiem mądrości Bożej i kto Słowo Boże nie respektuje, temu nie może ono być objawione. Tylko ten, kto we wierze to Słowo przyjmuje, może przez Ducha mu to być wytłumaczone, wyłożone. I tak jak wczoraj z tych wypowiedzi brata Branhama, które jeszcze raz chciałbym zacytować, chodzi o to, żeby to słowo nie zaporządkowywać źle. I tutaj można by już powiedzieć, trzeba dokładnie zważać na to, gdzie stoi na przykład napisane, jeżeli Syn Człowieczy się objawi, i gdzie stoi napisane, jeżeli Syn Człowieczy przyjdzie i na tronie swojej chwały usiądzie, po prostu biblijnie zaporządkowywać i w tym kontekście, do którego to należy, żeby wszystko biblijnie móc znowu oddać. Myśmy o tym mówili. Jeżeli już te cztery tytuły synowskie naszego Pana w Piśmie Świętym znajdują zastosowanie, syn Abrahama, syn Dawida, syn Boży, syn człowieczy, to ma takie przeznaczenie, to należy do tego porządku biblijnego. My nie możemy tu się tym bardziej zajmować. To już tak jest. Jeżeli nasz Pan powie, jeżeli Syna Człowieczego będziecie widzieć odchodzącego tam, skąd przyszedł, to nie może tam być napisane Syn Dawidowy czy Syn Boży. To musi pisać tam Syn Człowieczy, ponieważ on już w całym Starym Testamencie jako Pan, ale w ludzkiej postaci się objawiał pomiędzy ludźmi. W ogrodzie Eden chodził i stworzył ludzi na swoje podobieństwo, objawiał się prorokom z Abrahamem, usiadł i spożywał posiłek. Jeżeli czytamy Syn Boży, to wtedy tam należy. Jeżeli czytamy Syn Dawida, to tam właśnie należy wtedy. To wszystko po prostu tam należy, gdzie to stoi napisane. I dlatego brat Branham dał to bardzo poważne napomnienie i żadnego słowa nie wyciągać, nie wyrywać z kontekstu i samowolnie nie interpretować żadnego słowa. To było zgubienie wszystkich denominacji. Oni interpretowali to słowo, aż z tego słowa już nic nie pozostało. Wszystko, co pozostało, to tylko były ich interpretacje własne. I do dzisiejszego dnia całe chrześcijaństwo, wszystkie zbory i kościoły, wolne kościoły, w tych interpretacjach, które oni uczynili i dalej podawali, oni zostali tym związani, uwięzieni we własnych interpretacjach. Dlatego to słowo musi być głoszone, to oryginalne słowo, żeby ludzie z tych interpretacji byli wyjęci i do wolności dzieci Bożych byli przesadzeni. I te inne pięć punktów chcę jeszcze raz wspomnieć z ust brata Branhama. Musi stać się w odpowiednim czasie. Moja godzina jeszcze nie przyszła. To musi być Jego czasu według Jego woli. I dlatego na tym miejscu nie będziemy mieć własnego programu, tylko będziemy częścią działania Bożego aż do końca pozostaniemy. I do tego Bóg nam łaskę daruje. Drugi punkt. To musi być według Jego słowa. To musi być do zbadania. Jeżeli nasi bracia w Berea, jak apostołowie głosili, to oni badali pisma, to nie dlatego, że nie wierzyli, co było głoszone. Oni wierzyli, co było głoszone, ale oni chcieli być pewni, że ich nogi wiary mogą postawić na tych pismach i nie tylko wierzyć, ale że to Paweł powiedział, ale wierzyć, ponieważ to Bóg powiedział. Ponieważ to Bóg w swoim słowie powiedział. I tutaj mamy jeszcze ten punkt. To musi być osoba wybrana przez Niego. Bóg wybiera. Bóg wybrał Abrahama. Abraham w Ur Chaldejskim. On służył innym Bogom wspólnie z Tarą i inni, z innymi. I nagle przyszedł Pan i odwiedził go. Powołanie, posłanie, zlecenie, wszystko to na jednym, w jednym czasie. Bracia i siostry, Bóg nam pozostawił mężów, którzy mieli osobiste połączenie, osobisty stosunek z Panem i wszyscy oni zgadzali się z tym świadectwem. Jeżeli pomyślimy, w jakim odstępie czasu był Stary Testament napisany, ci różni pisarze w różnych czasach, w różnych miejscach i wszystko to jest jedną wielką, chwalebną harmonią. I tutaj ten punkt, który brat Branham tutaj podkreślił, musi być najpierw Jego prorokowi objawione. Bóg zawsze miał tylko jednego proroka i później byli w liczbie mnogiej prorocy, których Bóg nie posłał i nie używał. I dlatego stoi u tych fałszywych proroków ani razu nie jest napisane sługa. Ani razu. Ani razu. Wszędzie, gdzie się czyta u Jeremiasza, u Ezechiela, w całej Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, tylko z prawdziwymi prorokami jest to podsumowane mojego sługę proroka. Nie czyńcie mojemu prorokowi nic złego, nie dotykajcie mojego pomazańca. I tak poznajemy, że Bóg swoich sług i proroków miał. Proroków, żeby otrzymali to słowo, a słudzy, żeby Panu służyli i to słowo dalej mogli podawać. I pisze Piotr o prorokach Starego Testamentu. Oni nie służyli sobie, tylko nam. I przez nich przyszła Boża łaska na nas. I pisze apostoł Paweł, co w przeszłym czasie było zakryte, Bóg teraz swoim świętym apostołom i prorokom objawił. przeczytajcie, jak często Paweł używał o sobie słowo sługa. Ja, apostoł Jezusa Chrystusa, ja, sługa. Wszędzie on jako sługa się nazywał. Już w pierwszym liście do Rzymian Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. I teraz to ugruntowanie, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków, nie jakąś Ewangelię, tylko Ewangelię Bożą, Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I tak mamy tutaj zgodność całkowitą ze Starym i z Nowym Testamentem, od przepowiedzi i obietnicy aż do ich wypełnienia, aż do dopełnienia, jeżeli Pan swoje dzieło, dzieło zbawienne przyprowadzi do końca, tak jak swoje dzieło stworzenia przyprowadził do końca. Wszystko jest pod kontrolą. I nawet jeżeli to nam troszeczkę za długo trwa, ale pomyślcie sobie, jeżeli przed 40 laty by zamknęły się drzwi łaski, to ilu by pozostało na zewnątrz? Bądźmy wdzięczni za każdy dzień, który Bóg nam darowuje. Bądźmy wdzięczni za każdą duszę, która jeszcze będzie wywołana. Żeby to jeszcze wspomnieć, nawet jeżeli słowo żniwo się czyta w Piśmie Świętym, to trzeba dokładnie zważać, kiedy mówi Pan o tym żniwie, który był w całym czasie łaski, a kiedy mówi o żniwie na końcu czasu. I to jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład w Ewangelii Łukasza czytamy, to mamy tutaj prośbę, żeby Pan pracowników do żniwa wysłał. To byłoby tutaj u Łukasza w 10 rozdziale. Tutaj stoi napisane od pierwszego. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, skąd sam zamierzał się udać. Dokąd sam zamierzał się udać. Tutaj mamy ten pierwszy punkt. Pan posyła swoich posłańców do kraju, do miasta, gdzie sam przyjdzie, gdzie sam chce przyjść. On posyła ich, on idzie z nimi. On idzie z nimi. Ludzie widzą tylko posłańca, a Bóg posyła tego posłańca, żeby swoje poselstwo posłać. Tak samo z bratem Branhamem żeśmy dożyli. On był posłańcem, który musiał przynieść poselstwo. I tak jak wszyscy prorocy byli ustami Bożymi, tak i brat Branham w naszym czasie był ustami Bożymi. I słuchajcie, co tu dalej pisze w drugim wierszu Łukasza w 10 rozdziale. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Tutaj on posyła i żeby ten posiew był uczyniony, żeby to żniwo później było. Jeżeli w porównania dla porównania z Mateusza z trzeciego rozdziału przeczytamy, gdzie Jan Chrzciciel prorocko mówił, spoglądając na koniec powiedział, przeczytajmy tutaj następujące w Ewangelii Mateusza z trzeciego rozdziału od 11 wiersza. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Słuchajcie dobrze, w 12 wierszu. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. To już jest koniec. Nie to, co przez 2000 lat się stało i leży za nami, tylko tutaj mówi mąż Boży już o tym, co na końcu się stanie. Przeczytajmy u Mateusza w 13 rozdziale. Tutaj parę razy otrzymaliśmy to powiedziane, co będzie na końcu. Pan swoje klepisko gruntownie oczyści i nie chodzi o pracowników winnicy. Pan jest tym krzewem winnym, a tu jest mówione o żniwie. Mateusza 13, przeczytajmy od 37 wiersza. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. I teraz jest mowa o tych żeńcach, którymi są aniołowie. Trzeba wiedzieć, o jakim czasie tu jest mówione, jeżeli Boże Słowo nam coś mówi. I tu idzie to dalej. I w 40 wierszu. Jak wtedy zbiera się konkol i pali się w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Na końcu świata. Nie podczas czasu łaski, tylko na końcu, w ostatnim odcinku, na końcu będzie tak. I słuchajcie, co się stanie na końcu. 41. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. Nie pracownicy, którzy są do żniwa posłani, tylko aniołowie. To nie jest nasze zadanie, bracia i siostry, o braciach mówić po imieniu i ten czyni to i ten robi taki błąd, to nie jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest głoszenie wiecznie ważnej Ewangelii i wszystko inne Bóg swego czasu uczyni bez tego, żebyśmy się musieli o to troszczyć. Tu mamy to słowo nieprawość. Zawsze jest jakieś słowo kluczowe do każdego kontekstu w Piśmie Świętym. U Mateusza 7 mamy to samo słowo, które Pan tym powie, którzy wszystko wiedzieli o znakach i cudach, ale już o Panu mówili, że był fałszywym prorokiem. Mateusza 7,15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. I mówi tutaj Pan, po ich owocach poznacie ich. 21. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I w 23 wierszu czytamy, a wtedy im powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Znaki i cuda, a pomimo to, czyniciele nieprawości. I tu trzeba przejść do innych miejsc Biblii, aż do 2 Tesaloniczan 2, gdzie mowa jest o antychryście jako o tym niegodziwcu, który się wywyższy nad wszystko, co Boże i sam się za Boga tam ustanowi, a więc ci panowie są w tej samej nauce, pod tym samym wpływem nieprawości. Oni sami nie przyjęli korektury słowa i bez oskarżania my nie chcemy nic wyrywać, my chcemy wszystko do żniwa pozostawić. I wszyscy wielcy mężowie w tych charyzmatycznych zgromadzeniach, oni mogą się wszyscy powoływać na brata Branhama, może nie w tej trzeciej fali, ale w tej pierwszej i drugiej fali rozbudzeniowej mogą się powoływać na brata Branhama, ale oni przed ludem go ogłosili fałszywym prorokiem, oficjalnie powiedzieli, że ma fałszywą naukę, którą nie można wierzyć. I nawet Duplessis, który w 1964 roku był w Rzymie, ja tam byłem z nim, on oficjalnie wystąpił i powiedział, my wiemy, że brat Branham jest prorokiem, ale jego nauka jest trucizną dla ludu. To trzeba tutaj, jeżeli jest on mężem Bożym, to jest prorokiem Bożym, to on dostał objawione i pismo składa świadectwo, że on jest ustami Bożymi, ale idzie to jeszcze dalej, drodzy bracia i siostro. W Dziejach Apostolskich przyszło do tego, że apostołom powiedzieli, nie możecie w imieniu Jezusa już więcej głosić. Już nie możecie nic więcej czynić w imieniu Jezusa. Możemy otworzyć wszyscy dzieje apostolskie. To prześladowanie tu nastąpiło i ten zakaz był, nic nie wolno głosić w imieniu Jezusa, 4 rozdział dziejów apostolskich. I tutaj w 18 wierszu jest szczyt. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Tutaj to mamy, ale nasz Pan u Mateusza 28 powiedział, idźcie na cały świat i uczcie wszystkie narody, uczcie wszystkie narody. A tu apostołowie nie mogą uczyć. Pod imieniem Jezusa. Bracia i siostry, ja dzisiaj mówię, cały ruch charyzmatyczny idzie do ekumenii, idzie z powrotem do Rzymu i przyjdzie ten moment, że w ostatnim czasie będzie to, że wielkie rzeczy się będą działy, że zabronią nam głoszenie, ponieważ nie należymy do tej społeczności światowej, że nie do tej globalizacji i nie chcemy się dać podporządkować i rzymskiego chrztu. Ten rzymski chrzest, wyznanie chrztu w formułce w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. My nie wierzymy w żadne wyznanie chrztu rzymskie. My wierzymy tak, jak w Piśmie Świętym nam to zostało pozostawione i każdy chrzest, czy to się działo przy ugruntowaniu nowotestamentowego zboru, to się działo w imieniu Jezusa Chrystusa. A jeżeli katolicki Kościół uczy, że wszyscy, którzy w tej formułce Ojca i Syna i Ducha Świętego są ochrzczeni, nie muszą się jeszcze raz chrzcić, bo to wystarczy, ponieważ z tym chrztem rzymskokatolickiego Kościoła to wystarczy i żaden luteran nie musi się jeszcze raz chrzcić, bo on jest tak ochrzczony, jak rzymskiemu Kościołowi się to podoba. I słuchajcie to w imieniu Pańskim. Wywołanie i oddzielenie tylko ci usłyszą i przyjmą i według tego się będą kierować, którzy naprawdę pojęli, że nie brat Branham to był, który powiedział, teraz chcę wystąpić, tylko to był wszechmogący Bóg, który się uniżył i przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa serca dzieci Bożych do wiary ojców do początku przyprowadzić. I myślimy tu rzeczywiście o słowie z pierwszej królewskiej 18:37, jak prorok Eliasz zwołał cały lud i zbudował ołtarz, przyniósł ofiarę i przed Panem wystąpił w modlitwie. Niech dzisiaj się to objawi, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem Izraela, a ja jestem Twoim sługą. I wtedy wstąpiło to potwierdzenie z nieba i wtedy stoi napisane i cały lud padł na twarz i oddali Bogu cześć, ponieważ Pan ich serca do nawrócenia się przyprowadził. I my tutaj musimy rozpoznać, jest wiele w poselstwie, którzy tak daleko idą, że mówią, poselstwo to jest każda wypowiedź brata Branhama i rzeczywiście mijają się z Biblią i my mamy przywilej powiedzieć przed Bogiem każde kazanie, które ten mąż Boży miał, jest, wyszło z Pisma Świętego i nas do Pisma Świętego z powrotem przyprowadziło i tak wierzymy według Pisma i za to możemy dziękować Bogu, że mamy przywilej trzeźwymi być i wszystko, co Bóg nam obiecał i darował we wierze, przyjąć. Jeżeli na tym miejscu tak musimy mówić jasnym tekstem, to tylko po to, żeby obudzić, żeby ci ostatni pojęli, że nauczanie z Jeruzalemu, a nie z Rzymu wyszło, że Słowo Boże z Jeruzalemu, a nie z innego miejsca wyszło i że my do tej pierwotnej nauki musimy przyjść z powrotem do tego źródła i to głoszenie dzisiejsze musi z głoszeniem wczorajszym się zgadzać. To musi być Boża harmonia od początku aż do końca. Tak samo wiemy, że muszą przyjść zgorszenia. I to Pan powiedział u Łukasza 17, muszą przyjść zgorszenia, tylko biada tym, przez kogo one przyjdą. Takiemu człowiekowi byłoby lepiej, żeby mu kamień młyński do szyi przywiązać i wrzucić go do morza, niż to, żeby on stał się zgorszeniem dla zboru. I często potem rozdziały i zamieszania są uczynione. To jest ten punkt. Każda prawdziwa nauka sprowadza lud razem, Boży lud razem, aż do jedności wiary i poznania Syna Bożego przyjdziemy. Tutaj nikt nie musi człowiekowi rację przyznawać. My na tym miejscu przyznajemy Bogu rację. Każda nauka, która nie wychodzi od Boga, przynosi rozszczepienia, przychodzi wszystko inne i później jest tak daleko, że w jednym mieście dwa, trzy zbory i więcej. A jak ostatnio byłem w Tucson w zeszłym roku, to powiedziano mi, ile zborów z poselstwa w tym mieście jest. Ja tylko począsłem głową i nie mogłem w to wierzyć, nie mogłem tego pojąć. I tu jesteśmy przy tym punkcie, żeby to biblijnie wypowiedzieć, jeżeli Paweł do zboru powiedział, napisał do Koryntian, do Efezjan, gdziekolwiek, to nie do dwóch ani trzech zborów, tylko do jednego zboru na jednym miejscu. I ten jeden zbór na tym jednym miejscu to była podwalina prawdy i nie ma tam dla kłamstwa miejsca i fałszywi prorocy nie mają miejsca i fałszywe proroctwa tam nie mają miejsca, tylko Bóg tam ma święte prawo według swego słowa działać. I tam, gdzie Bóg jest obecny i działa, to tam jest jedność w duchu. Duch Boży prowadzi, sprowadza razem. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale mi, ja to zauważyłem, że miłość jedni do drugich jest coraz bardziej serdeczna, coraz bardziej wewnętrzna. Czy możemy żyć jedni bez drugich? My w chwale będziemy siedzieć przy jednym stole, będziemy posiłek tam przyjmować. Czy możemy to, jeżeli tutaj jeden drugiemu z drogi schodzimy i może plecami się odwracamy, jeżeli Bóg nam do nas twarz odwraca, to i my do siebie odwracajmy się twarzą. Patrzmy jeden do drugiego, przyjmujmy jeden drugiego tak, jak Bóg nas w Chrystusie Jezusie przyjął, aż do jedności, do pełnej jedności wiary przyjdziemy. Ojcze, chcę, żeby ci, których mi dałeś, byli wszyscy jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, a ja w nich. I wtedy nie znamy nikogo według ciała, tylko według Ducha. I wszyscy, którzy według tego się kierują, pisze Paweł w ostatnich wierszach w liście do Galacjan, na tych przyjdzie pokój i błogosławieństwo Boże. Jest sznur kierunkowy, według którego my mamy się kierować. Jeszcze ta myśl, służba naszych braci przyszła do punktu szczytowego, że nie tylko dali nauczanie lokalnym zborom, jak wszystko, wskazówki, jak to wszystko miało być, i dary, i służby, i starsi zboru, i celem tego prawdziwego głoszenia jest, żeby zbór bez smazy i bez skazy gotowy był przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I jesteśmy tutaj przy tym punkcie, nawet że jakbyśmy wiedzieli wszystkie tajemnice, wszystko mogli zaporządkować, wiarę mieli, żeby przenosić góry, ale jeżeli byśmy nie mieli prawdziwej miłości Bożej, to pomimo to, tego wszystkiego jesteśmy miedzią dźwięczącą i cymbałem brzmiącym. A więc Bóg chce się postarać, żeby u nas wszystko tak było, jak było na początku. Oni byli jednym sercem i jedną duszą. Jeżeli Piotr w 2 Piotra 3:14, że musimy bez skazy przed Panem być znalezieni, to niechby Bóg, Pan, nam to tak darował. Jeżeli Paweł w 2 do Koryntian w 11 rozdziale w 2 i w 3 wierszu pisze, ja chciałbym wam Chrystusowi jako czystą oblubienicę przyprowadzić, to przyjmijcie to i zważajcie. W następnym wierszu on mówi, ale boję się, że tak Ewa się dała zwieść, to i wy będziecie odciągnięci od Chrystusa. Co to jest? Bóg objawia się w prostocie i musimy Panu służyć, naśladować Go, wierzyć. Tylko wierzyć to, co Pismo mówi i co pisze o dokończeniu, o wywołaniu zboru Jezusa Chrystusa, naszego Pana. U Efezjan 4 mamy opis tych służb, żeby wszyscy do jedności wiary i poznania przyszli w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Jeszcze raz, żeby to podsumować, Bóg dał obietnicę, zanim się zakończy czas łaski, już dzień zbawienia już przeminie i drzwi będą zamknięte, żeby on w tym prorockim czasokresie posłał proroka i to on sam powiedział, oto ja posyłam, oto ja posyłam. Malachiasza 3:1, oto ja posyłam mojego anioła przede mną i oto posyłam wam proroka Eliasza. I tu jest ten punkt. Można pytać i inni ciebie czy mnie mogą pytać. Czy możecie udowodnić, że ten człowiek był tym człowiekiem, którego Bóg obiecał? Ty i ja, my nie potrzebujemy nic udowadniać. My potrzebujemy tylko otrzymać objawione od Boga. I nie może być zrozumiałe. To są tylko dyskusje. Jak często już mówiliśmy o tym, gdzie jest jeszcze dyskutowane, tam nie ma objawienia. A tam, gdzie jest objawienie, to już nie jest dyskutowane. I tak możemy z łaski ufać Panu. Skąd oni wiedzieli, kim był Jezus Chrystus? Pan powiedział do Piotra, ciało i krew ci tego nie objawiło, tylko Ojciec mój, który jest w niebie. I Pan jeszcze mówi dzisiaj u Mateusza 11, nikt nie poznaje, kim jest Syn, jak tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, jak tylko Syn, i komu On chce to objawić. Komu On chce to objawić. Objawienie nie przychodzi przez dyskusję. Objawienie przychodzi w tym momencie, gdy to Słowo Boże z całego serca wierzysz. I przychodzi w obecności Bożej. Myśmy wczoraj tutaj to czytali. Uczniowie chodzili z Panem i pałały ich serca, ponieważ On rozmawiał z nimi. Jeszcze, żeby wam tutaj z Pisma Świętego, tutaj z tym aniołem przymierza pokazać, chciałbym to jeszcze wam to dać na drogę. Objawienie 4 rozdział i objawienie 10 rozdział. Może troszeczkę lepiej z Pisma to zobaczyć i poznać. W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale czytamy od 30 wiersza. Dzieje Apostolskie 7 od 30. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. Możecie to przeczytać w 1 Mojżeszowej 3. Tam są 3 pojęcia użyte. Anioł Pański, Pan i Bóg. Wszystkie te 3 pojęcia są w tym kontekście w 2 Mojżeszowej 3 użyte. Ale że tutaj chodzi o poselstwo, to on jako anioł przymierza. 31 wiersz. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku, Przedtem czytaliśmy, anioł pokazał się mu w ogniu. Tutaj dziwił się Mojżesz temu zjawisku. A Pan powiedział, jest Bóg ojców Twoich, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, a zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego, zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Bracia i siostry, jeżeli Bóg do nas mówi, to to miejsce jest święte przez Jego obecność. Jest to miejsce uświęcone przez Jego obecność. I w 35 wierszu czytamy, tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią, tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. 37 wiersz. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi on też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Mojżesz otrzymał te słowa, żeby mógł ludowi je przekazać. Bóg Pan w postaci anioła, jako anioł przymierza, mówił, Mojżesz otrzymał te słowa i jak w objawieniu w 10 rozdziale przeczytamy o aniole przymierza i o tęczy, to wtedy to jest dokładny znak przymierza. Powiem wam dlaczego. Ponieważ w objawieniu w 4 rozdziale tęcza nad tym, który siedział na tronie, się pokazała. Tutaj objawienie 4 rozdział stoi napisane. Od drugiego, druga część pierwszego wiersza. A pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie i oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego, karneolowego, a wokoło tronu tęcza. A więc siedział tam ktoś na tronie, a nad tronem była tęcza. I po otwarciu pieczęci, które w rozdziale 5, 6, 7 jest opisane aż do 9 rozdziału. Tu jest nam napisane w 10 rozdziale od 1 wiersza. I widziałem innego potężnego anioła stępującego z nieba, odzianego w obłok, a stęczą wokół głowy, którego oblicze jaśniało i tak dalej. A więc zostawmy każde miejsce takie, jak ono jest, tam, gdzie ono jest i respektujmy Boże Słowo aż do najmniejszego szczegółu. Tutaj Pan, jako anioł pański jest nam pokazany, tak jak u Malachiasza 3 stoi napisane i anioł pański, anioł przymierza przyjdzie do was. Malachiasza 3:1. Bracia i siostry, ta harmonia tym słowie jest tak przekonująca, tak potężna, że nic nam nie pozostaje dalej, jak tylko dziękować Bogu, bez względu jaki temat, czy czas końca, czy żniwo, czy wywołanie. Wiecie? I to wywołanie też właśnie mi się to przypomniało z drugiego do Koryntian, z szóstego rozdziału, drugi do Koryntian, szósty rozdział. Tutaj mamy to słowo nieprawość. To słowo nieprawość. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. I tutaj drugi do Koryntian, szósty rozdział, czternasty wiersz. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, bracia i siostry, kto znajdzie to słowo kluczowe i przez Ducha Świętego do wszelkiej prawdy jest wprowadzany, temu Bóg daje objawienie i wgląd na cały plan zbawienia. Można by jeszcze wejść do tych różnych rzeczy. Apostołowie rzeczywiście mieli problem z tymi fałszywymi braćmi, fałszywymi naukami i nic nie jest dokładniej przepowiedziane jak to, że prawdziwe i nieprawdziwe to jest tak, będzie blisko siebie, że gdyby było to możliwe, to nawet by i wybrani byli zwiedzeni. Mateusza 24, 24 wiersz. I dlatego napomnienie, to ostrzeżenie, poselstwo tej godziny, wywołanie ze wszelkiej nieprawości, ze wszystkiego, co z Bogiem i z Bożym Słowem się nie zgadza, raus, wyjść z tego. I powiedzmy na koniec, tak jak to jest, cała ta charyzmatyka, bez względu w jakim kierunku ona jest, oni wszyscy są w naukach Trójcy, w chrzcie Trójcy, we własnych programach i mówią, pomimo to, że mają potwierdzenie Boże, bo to i to się dzieje i przeważnie nic się tak wiele nie dzieje, jak oni to opowiadają, że się dzieje. Ale problem polega na tym, że oni myślą o sobie, że Bóg przez to ich potwierdza. Czy Bóg potwierdzi człowieka, który jest w błędzie? To się nie da. I widzimy, jeżeli w naszym czasie te wszystkie rzeczy się dzieją, to Bóg dał nam łaskę, żeby pojąć, żeby rozróżnić, żeby nie patrzeć na znaki i cuda, tylko na Pana. I żebyśmy Jego słowo przyjęli, respektowali i otrzymali objawione. I w tym poznajemy, że łaskę u Boga znaleźliśmy, ponieważ On nam swoje drogi dał znać. Proszę, pamiętajcie o tym, co brat Branham z całą powagą powiedział. Każde słowo tak pozostawić, jakie ono jest, w tym kontekście, do którego ono należy, to wszystko tworzy jedność, ale musi przez Ducha Świętego być objawione i to jest naszym wewnętrznym życzeniem, żeby być uczeni przez Boga, kierowani Duchem Świętym, aż jako oblubienica zbór z Duchem Świętym będziemy wypełnieni, mocą z wysokości wyposażeni będziemy. I wtedy ten ostatni odcinek przybierze swój bieg. Tyle wiemy. Boże Słowo jest naszym absolutem i ten, który rozpoczął, on też dokończy. I ten, który dał to zlecenie i powiedział, tak jak Jan Chrzciciel był posłany przed pierwszym przyjściem Chrystusa, tak ty z poselstwem będziesz posłany, które będzie poprzedzało drugie przyjście Chrystusa. Ktoś, kto przygotowuje drogę, kto otwiera więzienia i głosi wolność, żeby wszystkim było pomożone w dniu zbawienia. Można tylko powiedzieć, kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. I On mówi i dzisiaj do nas wszystkich, czy to wszystko zrozumieliście? Powiedzcie amen. Jeżeli Pan by tu się dzisiaj pytał, czy te wszystkie rzeczy zrozumieliście, co Pan nam dzisiaj tu chciał powiedzieć, patrzcie na cel, tak jak wczoraj czytaliśmy i jak brat Branham dokładnie to powiedział. Tylko ten, kto ma ten cel przed oczami, osiągnie to. Nie patrzcie na trudności, nie patrzcie na lewo i na prawo, tylko na cel. I Paweł mówi, my, którzy jesteśmy świadomi celu, chcemy skierować nasze spojrzenia na Niego, na naszego Pana. I do tego należy, niechby Pan nam przy tym pomógł. Tak jak Paweł powiedział, ja zapominam, co jest za mną, ja zapominam, co leży za mną i dążę do tego celu, który jest przede mną. Niechby nam wszystkim z łaski to było dane, już nie patrzeć z powrotem wstecz, tylko patrzeć do przodu. Nasz Pan swoje dzieło ze swoim zborem dokończy na dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Tak stoi napisane, że to jest naszym absolutem i tak to wierzymy. Bóg Pan jest obecny. Bóg Pan to miejsce na to użył, żeby mówić do swojego ludu i przez swojego słowo i przez swojego ducha wprowadzać do wszelkiej prawdy Jemu Wszechmogącemu Bogu, który z Abrahamem, z Mojżeszem i z prorokami, który z Janem Chrzcicielem i z bratem Branhamem i z Pawłem mówił, on też dzisiaj i wczoraj mówił, rozmawiał z nami. Jemu teraz wspólnie cześć i chwałę przyniesiemy. Amen. Powstańmy do modlitwy. Zaśpiewajmy może refren. Stąp z wysokości, stąp Duchu Pański.
Geist des Herrn, rausche und wehe, o bleib nicht fern. Rausche und wehe, o bleib nicht fern. Göttliches Feuer, falle herab, du bist uns treu, ihr himmlische Gast. Du bist uns treu, ihr himmlische Gast.
zusammen, taucht aus der Höhe das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen.
Może poprosimy te nasze dwie siostry, żeby zaśpiewały pieśń. Czy jesteś gotowy na tą godzinę? O to tu chodzi. Trwajmy w modlitwie i teraz już chcemy zawołać i prosić, przyjść do Pana ze wszystkimi problemami, ze wszystkim, co mamy. Nikt nie musi ze swoją niedolą czy chorobą odejść stąd. Pan jest obecny. Dni Biblii są znowu teraz. Pan mówi do nas bezpośrednio, tak jakby do nas mówił, gdyby widzialnie mógł stać przed nami. Respektujcie Jego słowo i później będziemy wspólnie dziękować.
Gott die Seinen heimholt. Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit ich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im Weißen. alles in seine Werke. Herrlich im weißen Gewand.
Lob und Dank sei unserem Herrn.
Chwała i dzięki niech będzie naszemu Panu. I dzisiaj On mówi do nas: przyjdźcie wszyscy do mnie, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja chcę wam dać pokój dla dusz waszych. Jeżeli są pomiędzy nami jeszcze przyjaciele, którzy nie dożyli nawrócenia, którzy swoje życie jeszcze świadomie nie oddali Panu, którzy to dzieło zbawienne z Golgoty jeszcze we wierze nie przyjęli, nie idźcie tak do domu. Przyjdźcie do Pana dzisiaj. Każdy dzień bez Niego jest straconym dniem. Niechby Bóg łaskę darował. Teraz jak mamy nasze głowy opuszczone, to pozwólcie, że spytam, ilu chcę oddać swoje życie Panu. Niech Bóg was błogosławi. Szczególnie myślę o wszystkich młodych, którzy może mają tą wewnętrzną walkę i odczuwają, że Pan ich woła, ale jeszcze nie mogli się przebić, żeby Jego duch ich duchowi świadectwo złożył, że są dziećmi Bożymi, bo tak stoi napisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Ilu go przyjęło, tym dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. My możemy wierzyć w Jego imię, bo stoi napisane: masz nazwać Go Jezus, On swój lud wyratuje z grzechów i zbawi. Nie ma innego imienia, które by było dane ludziom pod niebem, jak imię Jezus, które jest przez ten świat tak znieważane, ale dla nas jest najkosztowniejszym imieniem, które istnieje. Imię nad imiona. W Nim jest całe zbawienie. Jezus Chrystus, Król, Kapłan, Prorok, Zbawiciel, wszystko we wszystkim mamy w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I chociaż nie wołamy dzisiaj do przodu, ale wiedzcie, że Pan was woła i że wy do Niego możecie przyjść. Ilu jest tutaj, którzy są chorzy? Wierzmy dzisiaj. Po prostu wierzmy. Wiara i to jest zwycięstwo. A wiara porusza ramię Boże. Wiara jest absolutem, tak jak brat Branham to powiedział: jeżeli naszą wiarę w obietnicach Bożych zakotwiczymy, to mamy Boży absolut. My nie chodzimy po omacku, my mamy objawienie. Otrzymaliśmy go. Bóg był w Chrystusie i pojednał świat ze sobą i nasze wykroczenia wziął od nas i stargał list oskarżający, przelał swą krew, oddał swoje życie, żebyśmy z śmierci byli uwolnieni i otrzymali odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Kto chce więcej? Czy Bóg jeszcze więcej mógł uczynić, jak uratować, przynieść zbawienie temu zgubionemu światu? On przyszedł do nas i przyniósł nam zbawienie. Przyjmijcie je, zaśpiewajmy refren takim, jakim jestem. Później będziemy się modlić.
So muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm.
Módlmy się wspólnie. Ojcze Niebieski, my przychodzimy przed tron łaski w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i dziękujemy Ci za Golgotę, za zbawienie, za odpuszczenie naszych win i grzechów. Dziękujemy Tobie za życie wieczne, za pojednanie, za zbawienie. Umiłowany Panie, ratuj wszystko, co zgubione, uzdrawiaj wszystko, co chore, uwalniaj, co jest związane, bo Duch Pański spoczywa na nas, żebyśmy związanym głosili uwolnienie, a chorym, że są zdrowymi, a zgubionym, że są zbawionymi. To jest dzieło Boże w nas. Umiłowany Panie, potwierdź Twoje słowo i błogosław Twój zbór. Halleluja. O Boże, proszę za wszystkimi obecnymi i za wszystkimi na całym świecie, daj objawienie przez Twojego Ducha Świętego dla Twojego zboru. Prowadź Twój zbór we wierze do przodu. Miej Ty Twoją drogę z nami. Twoja wola niech się stanie tak, jak w niebie, tak i na ziemi. Błogosław nas. I uczyń nas błogosławieństwem. Szczególnie bracia, którzy służą słowem, błogosław ich we wszystkich narodach, językach, narodowościach. I Twoje słowo niech nie powraca puste z powrotem, tylko niech wykona to, na co Ty je posłałeś. Tutaj i dzisiaj i wszędzie, aż na wieki. Umiłowany Panie, Ty przygotowałeś nam miejsce i znowu przyjdziesz. My wierzymy, że wkrótce to się stanie, w naszym czasie to się stanie. Dziękujemy Ci, że znaki czasu, ten rękopis na ścianie tak jasno możemy widzieć. Dziękujemy Ci za prorockie słowo i cały lud niech chwali i wielbi Pana. Halleluja. Powiedzcie Bogu dzięki, czcijcie Jego święte imię, czcijcie moc Jego krwi, Jego słowa i Jego ducha. Halleluja. Halleluja. Chwała Bogu. I wszyscy niech powiedzą Amen. Amen.